Dzisiejszy program zaczynamy od marsjańskiej misji. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w takim budynku, który nazywa się Rdzewiakiem. To jest jeden z budynków Lubelskiej Uczelni Technicznej, czyli Politechniki. Tam oglądamy sobie łazika marsjańskiego budowanego przez studentów i naukowców inżynierów. Łazik powstaje pod okiem doktora Marcina Maciejewskiego. A jest to po prostu taki rodzaj robota. A co właściwie robią i mogą robić roboty?
Robot jest to jakieś urządzenie, które jest w stanie wykonywać za nas pracę, przenosić różne rzeczy. Na przykład roboty mogą też wiercić otwory, mogą pomagać w magazynach, a niektóre roboty nawet mogą pomagać prać, gotować, sprzątać i opiekować się ludźmi.
A co potrafi ten robot?
Ten robot przede wszystkim potrafi całkiem nieźle jeździć. Ma 4 duże koła z dużym bieżnikiem. Jak robiliśmy próby, jeździliśmy nim po żwirze, to dawał sobie naprawdę całkiem nieźle radę. Ma też bardzo długie i silne ramię, którym jest w stanie precyzyjnie chwytać niektóre elementy. Nawet nam się kiedyś udało złapać jajko bez zgniecenia tego jajka. Jest w stanie też patrzeć, ponieważ ma 6 kamer, 6 oczu, którymi może patrzeć niezależnie.
On ma takie specyficzne zadanie i też nazywa się ciekawie.
Tak, ten robot się nazywa łazik marsjański Orion.
Czy on poleci na Marsa?
Nie, on nie poleci na Marsa. Jego głównym zadaniem jest pojechanie na zawody łazików marsjańskich, które będą w tym roku w okolicach Kielc we wrześniu. I na tych zawodach będzie razem z innymi robotami konkurował w 4 różnych konkurencjach. W tych konkurencjach będzie musiał dojechać w określone miejsce, pobrać jakąś część, pobrać próbkę ziemi, kawałek skały, przełączyć guzik oraz poruszać się autonomicznie, czyli ma po prostu sam jeździć tam, gdzie mu się powie, bez jakiegoś specjalnego kierowcy.
Łazik marsjański to jest takie urządzenie, które nie ma kierowcy w pojeździe.
Nie ma takiego kierowcy. Prawdziwe łaziki marsjańskie lecą właśnie na Marsa, wykonywać badania, przeprowadzać testy, sprawdzać, czy tam kiedyś było życie, szukać wody i są one sterowane z Ziemi poprzez radio. Nie ma tam możliwości, żeby ktoś tam poleciał i temu robotowi pomógł. On wszystko musi wykonać sam. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że zanim ten robot dostanie informację, która jest wysłana z Ziemi, to mija kilkanaście minut, ponieważ te fale radiowe, zanim dolecą na Marsa, to w zależności od tego, jaka jest odległość w danej chwili Ziemi od Marsa, ponieważ ona się zmienia, może być to chyba nawet 20 minut. I w tym czasie łazik musi poradzić sobie sam.
Jakie są to jego prawdziwe takie zadania?
Prawdziwe zadania tych łazików wysyłanych na Marsa to przede wszystkim szukanie śladów życia. Nasza cywilizacja szuka w tym momencie śladów życia, które być może kiedyś było na Marsie. Szukamy śladów jakichś związków organicznych, takich, które mogły pochodzić od organizmów żywych. Szukamy wody i badamy, czy na Marsie mogło się kiedyś znajdować życie.
Jak łaziki wracają z Marsa na Ziemię?
Łaziki niestety nie wracają na Ziemię. Łaziki zostają na Marsie, więc tak naprawdę Mars jest jedyną planetą Układu Słonecznego zamieszkałą kompletnie przez roboty.
Jeżeli jeszcze nie wyobrażacie sobie, jak wygląda taki łazik marsjański, jego zdjęcia możecie zobaczyć na naszej stronie pod adresem radio-lublin.pl. W programie rozmawiamy dziś o czerwonej planecie, o Marsie i o tym, skąd wziął się pomysł, aby szukać śladów życia na Marsie.
Pomysł szukania życia na Marsie wziął się tak naprawdę w prastarych dziejach, kiedy pierwsi astronomowie poprzez swoje pierwsze teleskopy, był to Galileusz, zauważył kanały na Marsie. Ludzie zaczęli fantazjować na temat, czy może faktycznie są to kanały nawadniające, czy tam pewnie jakieś są pola, czyli pewnie coś tam hodują. Że Mars był czerwoną planetą, to się zastanawiali, może to, co hodują, jest po prostu czerwone, dlatego to wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast niestety po tym, jak tam wylądowaliśmy pierwszymi sondami, jak były tam pierwsze wysyłane satelity, już od kilkudziesięciu lat, to się okazało, że Mars jest planetą pustynną, pokrytą rdzą, nie ma niestety swojej atmosfery i jest raczej niemożliwe, żeby tam bardzo łatwo zamieszkać.
Co naukowcy wiedzą już o czerwonej planecie?
Okazało się, że kanały na Marsie faktycznie istnieją. Pojawiło się pytanie, skąd one się tak naprawdę wzięły? W tym momencie możemy powiedzieć, że po Marsie naprawdę płynęła woda. Sporo tych związków właśnie wody znajduje się w czapach lodowych na biegunach. Natomiast z tego powodu, iż Mars nie ma swojej dobrze ukształtowanej magnetosfery, nie ma tego pola magnetycznego, to nie jest w stanie utrzymać atmosfery, ponieważ wiatr słoneczny, który pochodzi właśnie ze Słońca, całą tą atmosferę po prostu zdmuchuje. Przez to, że mamy pole magnetyczne dookoła Ziemi, to jesteśmy przed tym wiatrem słonecznym chronieni, jakby w takiej bańce, natomiast Mars tego niestety nie ma. Jest kilka teorii, dlaczego tak było akurat. Jedną z takich bardziej prawdopodobnych, przynajmniej według mnie, jest to, że płynne jądro Marsa po prostu miało zbyt małą masę i zaczęło się zatrzymywać, przez co nie ma w tym momencie jednorodnego pola magnetycznego. Są różne miejsca, w których to pole magnetyczne ma różne kierunki, także kompas na Marsie wskazywałby różne rzeczy, ale na pewno nie północ, natomiast to pole magnetyczne jest za słabe, żeby utrzymać atmosferę.
Czy na Marsie może istnieć życie?
Jeśli życie na Marsie faktycznie miałoby istnieć, raczej nie będzie to na powierzchni. Przez ten właśnie wiatr słoneczny, który jest swojego rodzaju promieniowaniem, to wszystkie komórki i organizmy żywe po jakimś czasie po prostu będą tak napromieniowane, iż będzie to dla nich niekorzystne. Natomiast pod powierzchnią Marsa, na przykład w jaskiniach ogrzewanych od dołu przez lawę, ponieważ na Marsie jest aktywność wulkaniczna, istnieje takie prawdopodobieństwo. Natomiast samo terraformowanie Marsa, czyli wywołanie na Marsie takich warunków, żeby można było utrzymać tam życie, jest procesem bardzo trudnym, można powiedzieć, że nawet nieopłacalnym. Nawet jeśli byśmy tam atmosferę faktycznie przywieźli, to bez pola magnetycznego ta atmosfera po 100, 1000, kilkunastu tysiącach lat po prostu cała atmosfera potem zniknie.
Czego naukowcy chcą się jeszcze dowiedzieć o Marsie?
Chcą poznać jego strukturę geologiczną. Curiosity w tej chwili, ten łazik, który tam się znajduje, posiada system właśnie do badania próbek sypkich. Posiada też laser, którym to laserem strzela w skały i na podstawie analizy koloru tego światła odbitego i tych gazów, które w tym momencie się wydzielają, jest w stanie wyznaczyć przybliżony skład chemiczny właśnie tych skał. W 2020 roku planowane jest wysłanie kolejnego łazika z jeszcze bogatszym wyposażeniem badawczym, który ma kontynuować właśnie pracę nad poszukiwaniem życia, nad analizą związków chemicznych. I naukowcy mają nadzieję, że informacje, które w ten sposób pozyskają, pomogą nam w dowiedzeniu się, czy tam było faktycznie życie, jeśli było, to skąd się wzięło, co się z nim stało, lub ewentualnie o samych początkach naszego Układu Słonecznego.
Czy są już takie pomysły, aby na Marsa polecieli ludzie?
Pomysłów z ludzką misją na Marsa jest dużo. Głównym pomysłodawcą, w sumie takim najbardziej popularnym, jest Elon Musk. Futurolog, wizjoner, jeśli ktoś go nie zna, to polecam się z nim zapoznać, bardzo ciekawa osobistość. Natomiast samo wysłanie człowieka na Marsa jest zdecydowanie trudniejsze niż robota. W momencie, jeśli wysłamy robota, to tak naprawdę musimy wysłać tylko kilka ton tego ładunku. Żeby te kilka ton wylądowało, to musi być kapsuła. Żeby tą kapsułę wystrzelić, to oczywiście nam dochodzi dodatkowa masa. W momencie, jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka, to takiemu człowiekowi trzeba po drodze zapewnić jedzenie. Trzeba mu zapewnić jakieś miejsce, żeby był w stanie się poruszać. Więc po prostu sama kwestia dostarczania tego człowieka na Marsa poprzez tak naprawdę niewyobrażalnie wielką odległość, wylądowania razem z tym człowiekiem właśnie tych kapsuł, podtrzymanie jego życia i miejmy też nadzieję powrót tego człowieka na Ziemię po wykonaniu misji jest bardzo trudne, bardzo złożone. Nie wiem, czy kiedykolwiek nam się uda. Jeśli miałoby się nam udać, to przynajmniej moim zdaniem pierwszym naszym krokiem w tym kierunku powinno być założenie tymczasowej bazy na Księżycu. Tam jest bliżej, w razie jakiegoś problemu łatwiej tam jest wysłać misję ratunkową i później z Księżyca łatwiej nam będzie polecieć na Marsa, ponieważ w tym momencie już nie będziemy musieli się wyrwać z tego pola grawitacyjnego Ziemi, tylko będziemy startować z Księżyca. Byłby to test przed jakąś większą ekspedycją nawet na Marsa. Postawienie fabryki i budowanie statków kosmicznych na Księżycu też jest niezłym pomysłem, ponieważ jest tam grawitacja niższa. Nie musimy się też bać oporów powietrza. Nie mamy atmosfery, więc panele słoneczne będą wydajniejsze i później z tego Księżyca będzie nam łatwiej dokonywać dalszej eksploracji kosmosu, ponieważ tak naprawdę na Księżycu jesteśmy w stanie osiągnąć prędkość kosmiczną nawet średnio szybkim pociągiem na torach.
Matematyka może być ciekawa i wesoła, to udowadniają naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i zapraszani goście, którzy bawią się matematyką.
Pieniądz, pieniądz, świat wprawia w ruch, świat wprawia w ruch, świat wprawia w ruch. A teraz, proszę Państwa, my wprawimy w ruch pieniądz. To, jak Państwo się domyślają, jest portfel, tak? W portfelu też bywa tak, że jest banknot. Tutaj tak jest. Zastanówmy się nad zagadnieniem takim, na ile sposobów można ten banknot włożyć do tego portfela. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że na cztery. Mianowicie Władysław głową do góry, Władysław głową do dołu, orzeł głową do góry i orzeł głową do dołu, tak? Są cztery sposoby. I tutaj nie podlega to żadnej kwestii. Każdy z Państwa, kto ma banknot, a myślę, że niektórzy z Państwa jakiś banknot mają, może sobie sprawdzić. Są dokładnie cztery sposoby.
Pan Mariusz Bieniek, dyrektor Instytutu Matematyki UMCS w Lublinie, mówi, że te zajęcia mają pokazać, że matematyka nie jest taka straszna.
To wydarzenie ma na celu przybliżyć różne ciekawe zastosowania, a to ciekawostki związane z matematyką, łamigłówki matematyczne. Jest to pewna próba utworzenia takiego pomostu pomiędzy tym, czym my się zajmujemy na co dzień, a co ludzi od strasza, czy wydaje się abstrakcyjne i trudne, a tym, czego chcielibyśmy nauczyć, co chcielibyśmy pokazać, to, co nas zachwyca w matematyce, żeby udzieliło się to nieco osobom, które albo się nie zajmują matematyką, albo może właśnie by się troszeczkę chciały, ale się troszeczkę tego obawiają.
Można podpowiedzieć na przykład pani w klasie, że takie zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i można się tam wybrać nawet całą klasą.
Chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w takich zajęciach, zapraszam na naszą stronę poświęconą tylko i wyłącznie popularyzacji matematyki. Jej adres to jest mdk.umcs.pl i będą tam zamieszczane informacje bądź to o potencjalnych zajęciach, które my będziemy oferowali, ale będzie tam również możliwość kontaktu, wyrażenia chęci uczestnictwa w jakichkolwiek rodzaju zajęciach i my będziemy takie zajęcia w stanie zorganizować dla chętnych.
Jedno jest pewne, na takiej lekcji nie będzie nudno.
To był banknot, a to jest koszulka i... Jakbym się zastanawiała, na ile sposobów mogę ubrać koszulkę, to okaże się, że dokładnie też na cztery. No bo tutaj mam, proszę bardzo, napis w taki sposób, prawda? Mogę zrobić sobie tył z przodu i wtedy napisu nie będzie widać. Mogę jeszcze tą koszulkę wywinąć na lewo i mieć przód z przodu i tył z przodu. W każdym razie istnieją cztery sposoby ubrania koszulki i istnieją również cztery sposoby umieszczenia banknotów w portfelu, w związku z czym to się niczym nie różni.
No bo proszę zobaczyć, i tu cztery możliwości, i tu cztery możliwości. I tu są możliwe trzy zmiany, i tu są możliwe trzy zmiany tego stanu, jaki jest. Tyle, że to cztery, cztery, trzy, trzy, to jeszcze, proszę Państwa, nie ma takiego wielkiego znaczenia. Znacznie istotniejsze jest to, że te zmiany, to one są jednakowe. Uzasadnia się tym, że one się po prostu zmieniają w taki sam sposób.
I tym wspaniałym sposobem zademonstrowaliśmy kolejne narzędzie matematycznego myślenia, którym jest... Proszę bardzo, zmienność.
Teraz w programie temat, o którym nie bardzo lubimy rozmawiać, dlatego będzie krótko i na temat o myciu zębów.
Zęby trzeba dbać, dlatego że mogą wszystkie wypaść. Zęby trzeba szanować, bo bez nich nie można jeść, a bez jedzenia to nie najlepiej.
O zęby trzeba dbać, bo czasami jak się pójdzie do dentysty, to tak jak mój tata miał to, że igłą się kuje w dziąsło.
Trzeba dbać o zęby, dlatego, bo mogą boleć, a dużo ludzi nie lubi chodzić do dentysty, bo to boli. Na przykład jak moja babcia. Ona nie lubi dentysty, bo czasem jak coś jej robi, to bardzo bolą zęby.
Trzeba dbać o zęby, bo można mieć próchnicę.
O zęby trzeba dbać, żeby nie chodzić do dentysty.
O zęby trzeba dbać, żeby potem nie musieć pląb robić.
Każde lizaki mogą popsuć zęby. Każde psują, nawet takie z witaminami.
Cukier, który właśnie spożywamy w niezdrowych piciach i w słodyczach, w ciastach.
Jak ktoś na przykład coś gryzie twardego, to wtedy się też psują zęby.
Zaglądaliśmy już dziś do portfela, to teraz takie pojęcie, które związane jest z pieniędzmi.
Mam pytanko.
No właśnie, ja mam takie pytanie, co to jest inflacja? I to pytanie zadałam naszemu ekspertowi, ekonomiście, panu doktorowi Romanowi Assyngerowi.
Definicja taka bardzo krótka mówi, że jest to proces powszechnego wzrostu cen. Każde ze słów tej krótkiej definicji możemy rozłożyć, żeby wyjaśnić dokładnie, czym ta inflacja jest. Po pierwsze, jest to proces. A więc coś, co trwa w czasie. Nie jest to jednorazowe wydarzenie. Wzrosną ceny energii i mamy inflację. Musi, tak samo jak jednorazowy wzrost ceny jajek, sera czy coś, nie jest inflacją. Jest to proces. Po drugie, powszechne. Powszechne oznacza, że obejmuje wiele towarów, usług, które nabywamy, a więc nie tylko pojedynczego dobra, tylko wielu. A wzrost cen dotyczy oczywiście tego, że ceny się zwiększają. Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest deflacja, czyli proces powszechnego spadku cen. Inflacja niska jest czymś pozytywnym, natomiast deflacja jest czymś, co trudno często przełamać i prowadzi do stagnacji gospodarczej. Polega to na tym, że jeśli widzimy, że ceny spadają, to oczekujemy dalszego spadku cen. Jeśli więc mamy nabyć coś dzisiaj, to odkładamy ten zakup na następne tygodnie czy miesiące, jeśli nie jest nam to niezbędne już dziś, w oczekiwaniu na spadek cen. Z tego też względu inflacja niewielka nie jest czymś negatywnym. Natomiast inflacja, która już ze strony banku centralnego patrząc, wymyka się spod kontroli, prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Czyli im wyższa inflacja, tym za tą samą banknot w przyszłości będziemy mogli nabyć mniej. I to jest zjawisko negatywne. Im wyższa inflacja, tym skutki oczywiście gospodarcze gorsze. No i przykład obecny właśnie w Wenezueli, w której inflacja wynosi blisko 1000%, ceny podwajają się co kilkanaście dni, no pokazuje bardzo głęboki kryzys, który w tej gospodarce zaistniał.
Nasz ekspert pokazał nam też bardzo ciekawy banknot.
To jest banknot Republiki Zimbabwe, Reserve Bank of Zimbabwe, oryginalny banknot środek płatniczy Zimbabwe sprzed 10 lat. On opiewa na 100 trylionów dolarów Zimbabwe. Takie banknoty, których w trylionach liczy się daną walutę, mieliśmy w historii. Były to i na Węgrzech po II wojnie światowej, mieliśmy także w Jugosławii przykłady, w Niemczech w okresie międzywojennym. A to pokazuje ogromne problemy gospodarcze, której to pieniądz staje się praktycznie bezwartościowy. Pieniądz, który dzisiaj warty jest tutaj, ten nominał 100 trylionów dolarów, można kupić na Allegro może za kilka groszy.
Dziś w programie to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Więcej na stronie radio.lublin.pl. Piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Możecie sami zgłaszać tematy, które chcecie, aby pojawiły się w programie Mądre Dzieci. Piotr Wierzchoń, Jarek Gołowic zrealizowali program. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Życzymy Wam dobrego dnia i do usłyszenia za tydzień.